Mówimy na temat Bożej miłości w małżeństwie i bardzo długo przechodzimy do tych potrzeb, które mamy jako mąż i jako żona. Chciałbym tylko nadmienić jeszcze te pięć punktów, te kilka punktów, o których mówiłem. Dlaczego Boża miłość w małżeństwie jest taka ważna? Przede wszystkim, żeby chodzić w Bożej miłości, musimy najpierw zrozumieć, że Bóg jest miłością i On nas kocha. I kocha nas, to jest Jego natura. On nas po prostu kocha Bożą miłością. I w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale, 7-8 werset jest napisane, że Bóg jest miłością i my kochamy Boga, a jak kto nie kocha Boga, nie zna Boga. Więc możesz być Bożym dzieckiem narodzonym na nowo, wypełnionym Duchem Świętym. Możesz mieć miłość Bożą rozlaną w swoim sercu przez Ducha Świętego, który został ci dany. I tak na pewno jest, na pewno masz miłość Bożą, ale jeżeli nie chodzisz w tej Bożej miłości, to znaczy, że nie znasz Boga. Nieznanie Boga nie znaczy, że nie wierzysz w Niego i że nie jesteś Jego dzieckiem. Po prostu nie znasz Jego natury względem siebie. Jaki On jest dobry dla ciebie. Bóg jest miłością i to od Niego jest wszelka miłość. Dzisiaj się mówi o takiej kontrowersji. Duchowni Kościoła Rzymskiego w Niemczech zaczęli błogosławić pary jednopłciowe i związki nieformalne. Czyli związki, gdzie jest kobieta, mężczyzna, ale bez ślubu. I motywem było to, że miłość jest miłością. Tak? I więc Bóg jest miłością, nie miłość jest miłością. I ta miłość jest niesamowita, bo można ją poznać. Bóg jest miłością, Bóg cię kocha. Miłość nie jest z Hollywood, nie jest z seriali wenezuelskich, ani z żadnych innych. Bóg jest miłością i musimy to wiedzieć, że kiedy przychodzimy do Niego, mamy do czynienia z czystą, nieskazitelną miłością. Po drugie, żeby móc usługiwać Bożą miłością w małżeństwie, potrzebujemy ją sami przyjąć. Boża miłość pomaga nam we wszystkich relacjach. Ona pogłębia relacje, pogłębia przyjaźń. Mężczyźni, Boża miłość pogłębia przyjaźń. Dziewczyny, kobiety, Boża miłość pogłębia przyjaźń, pogłębia więzi. Kiedy stosujemy Bożą miłość w małżeństwie, kiedy znamy ją i kiedy ją przyjmujemy, wtedy możemy ją dawać w naszych relacjach w małżeństwie. I to nie jest z nas, i to jest fajne, musimy pamiętać, to nie jest z nas. Nie możesz wykrzesać Bożej miłości sam z siebie. Bo możesz udawać przez jakiś czas, ale później wrzaśniesz, rykniesz, hukniesz, powiesz coś złego na swoją żonę albo strzelisz focha, powiesz, że nie będziesz, wiesz, tutaj cię poddawać temu mężowi, który nie wie, jak przewodzić i mamy problem, nie? Więc będziemy się uczyć jeszcze o tym, co to znaczy poddać się i być nawzajem sobie poddanym. Ale musimy przyjąć Bożą miłość do siebie, żeby móc ją dawać innym. Amen? Jak możesz kochać dzieci bezwarunkowo? Swoje dzieci. No, bo Bóg kocha ciebie bezwarunkowo. Bez żadnych, jeśli ty, to ja. Po prostu, Bóg cię kocha i to jest piękne. I to już powinno wystarczyć, żebyśmy znowu zaczęli uwielbiać Boga. Gitarę proszę tutaj, tak, halleluja. Spokojnie. Bo Bóg jest miłością, czyli przyjmujemy Bożą miłość do siebie. Po trzecie, Bożej miłości nie nabywamy jak wirusa, tylko musimy się jej nauczyć i o tym też będziemy dzisiaj mówić. Czyli Bożą miłość możemy też zdefiniować. Możemy ją opisać, zdefiniować. To jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pierwsze 8 wersetów i możemy, w zasadzie tam jest tylko chyba 8 wersetów, i możemy zobaczyć, czy chodzimy w Bożej miłości, czy nie. Kolejny punkt to Boża miłość widzi potrzeby innych i zaspokaja je. I tym bardziej w małżeństwie. Nasze potrzeby są inne, różnią się od siebie. Moje potrzeby są inne niż potrzeby mojej żony. To nie znaczy, że są gorsze albo lepsze. Po prostu są inne. I Bóg, ponieważ jest tym, który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Bóg jest źródłem i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. On zaspokoił moje potrzeby, których wy nie możecie zaspokoić, przez to, że dał moją żonę mi, a Bóg dał mnie, mojej żonie, żebym ja zaspokajał jej potrzeby, które nikt inny nie jest w stanie, których nikt nie jest w stanie zaspokoić innych. Tylko ja, halleluja. I Bóg ma dla ciebie męża, Bóg ma dla ciebie żonę, jeżeli jesteś singlem, który będzie zaspokajał te potrzeby, jeżeli mu zaufasz i sam się przygotujesz na to, żeby być dobrym mężem i dobrą żoną. I po to są te wykłady. Albo inaczej, to jest nauczanie. Po to ono jest, żebyśmy się przygotowali bez względu na to, czy już jesteśmy w małżeństwie, czy zmierzamy do małżeństwa, żebyśmy się byli lepsi po prostu, lepszymi małżonkami, lepszymi dziećmi dla naszych rodziców. Halleluja. Amen. Czy to jest jasne? Czyli Boża miłość widzi potrzeby i zaspokaja ją, tym bardziej w małżeństwie. I Boża miłość to przykazanie. Boża miłość jest przykazaniem. Mamy kochać siebie wzajemnie, Pan Jezus powiedział. W pierwszym liście Jana, w 4, 21 wersecie. Ten werset pomoże nam. A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Jeżeli mam miłować swego brata, to tym bardziej moją siostrę, małżonkę, tak, siostrę w Panu. Tym bardziej jej mam okazywać Bożą miłość, przede wszystkim jej, bo jeżeli ja mojej żonie nie potrafię okazywać miłości, a wam wszystkim potrafię, to znaczy, że udaję i jestem hipokrytą. Tak gdzieś tam coś nie styka. To znaczy, że jeżeli w domu nie jestem, nie chodzę w Bożej miłości względem mojego małżonka, to jak mogę chodzić względem Bożej miłości dla innych? W Bożej miłości względem innych. O. Nie mogę, udaję wtedy. Albo szukam poklasków innych, mając nadzieję, że zostanę doceniony. No i często tak jest. I Boża miłość to przykazanie. I Bóg dał mi przykazanie jako mężowi, że mam zaspokajać potrzeby mojej żony. I tak samo Bóg dał przykazanie mojej żonie, że ma zaspokajać potrzeby swojego męża. Amen? Na razie, tak? Halleluja? Zobaczmy, jakie są, to są potrzeby. Potrzeby męża i potrzeby żony przeczytam. Potrzeby męża to jest... I to, tu chcę powiedzieć, że to nie jest hierarchia typu, wiecie, wszystkie muszą... Jeżeli któraś z nich nie jest zaspokojona, jest źle. Możesz mieć pełno seksu mężu w domu, ale jeżeli nie ma, nie zaspokajasz potrzeby żony, to nie jest fajnie. Albo na odwrót, jeżeli ona nie zaspokaja twoich potrzeb. No więc, kochani, potrzeby męża albo mężczyzny. To jest potrzeba miłości seksualnej, potrzeba przewodzenia, bycia głową. Trzecia potrzeba to jest potrzeba bycia zaopatrzeniem w domu. Czwarta potrzeba, potrzeba bycia szanowanym przez żonę i dzieci. I piąta potrzeba to bycie inaczej, to, że żona dba o dom, o tak powiem. To jest też potrzeba mężczyzny, że dom jest zadbany przez żonę. Że w domu ma taki spokój, taką warownię, spokojny grunt. Tak? I to jest jego potrzeba, żeby dom był zadbany i zaopiekowany przez żonę. Potrzeba żony. Potrzeby żony są takie. To jest romantyczna i emocjonalna miłość, która się nie kończy z założeniem obrączki. Amen. Tak myślę. Potrzeba rozmowy, potrzeba bezpieczeństwa, najczęściej finansowego. Jeżeli kobieta nie czuje się bezpieczna finansowo, to będzie robiła wszystko, żeby czuć się bezpieczna, żeby zadbać o dom, o dzieci. Tam, gdzie mężczyzna nie staje na wysokości zadania, tam ona będzie próbowała przejąć ten obowiązek. Czwarta potrzeba to jest potrzeba męża, który jest oddany rodzinie. oddany rodzinie oznacza nie tylko, wiecie, daje pieniądze, ale też jest zaangażowany w rozwój dzieci, potrafi je skorygować, napomnieć, zachęcić, przytulić i tego typu rzeczy. To jest bardzo ważne. I no i piąta potrzeba to są czyny, powinności, jak to mówi pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, uprzejmości. Uprzejmość, romantyczność, bycie delikatnym, bycie czułym. To są potrzeby, które ma każda kobieta. I oczywiście, ponieważ każdy z nas jest Bożym stworzeniem, na początku Bóg stworzył Adama, później wyciągnął z niego Ewę i przyprowadził ją do Adama i Adam ją zobaczył i powiedział, to jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta, czyli z mężczyzny. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest mężczyzną, mężczyzna, ale to nie pasuje. Nie? Nie, mówimy kobieta, ale zatarło się w języku polskim, że ona pochodzi od mężczyzny. Jest on i ona, on a. W języku angielskim to fajnie słychać, że jest he, czyli on, i she, czyli ona. W języku hebrajskim jest... Jak on był w języku hebrajskim? Ish, to jest on, a Isha, dzięki Eli, to jest ona. I po czesku mój ulubiony jest mąż i żena. To jest mężczyzna i kobieta. Tam nie ma rozdzielenia na nie żonę i nie męża. To jest niesamowite. Także mąż taki już żonaty, to jest wdany mąż, czyli... Wdał się, no. I wdana żena, czyli wydana. Tak naprawdę po polsku by było wydany mąż i wydana żona. Halleluja. Więc my jesteśmy bardzo ze sobą związani, chociaż się bardzo różnimy, te potrzeby mogą się na siebie nakładać albo być tak zwanymi wyjątkami od reguły. Czyli albo wyjątkami potwierdzającymi regułę. Bo jesteśmy stworzeni przez Boga i kobieta została wyjęta z mężczyzny. Amen? To znaczy, że jeżeli się z czymś nie zgadzasz, z tym, co mówię, bo ty mówisz, nie, ja mam inne potrzeby, no to prawdopodobnie znajdziesz coś, z czym jednak możesz się tu zgodzić. Tak więc zachęcam. I przede wszystkim, kiedy mówimy o potrzebach mężczyzny, to nie chodzi teraz o to, żeby faceci słuchali, spisywali, przyszli do swoich żon i mówili, a widzisz tutaj... A kiedy mówimy o potrzebach żony, to nie chodzi teraz o to, żeby żony, wiesz, przychodziły do swoich mężów i mówiły im, zobacz, jakie ja mam potrzeby i ty żadnej z nich nie zaspokajasz. Tylko chodzi o to, żebyśmy my, mężczyźni, zrobili notatki na temat potrzeb żon, a żony na temat potrzeb mężczyzn. I to będzie działało, będzie fungowało, jak to się mówi po czesku, funguje, czyli działa. Potrzeby męża, miłość seksualna i o tym mówiliśmy już na poprzednim spotkaniu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, mówi o tym, że dobrze jest, kiedy mężczyzna nie dotyka kobiety. Potrzeba seksualna, nie dotykaj kobiety. Co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Jeżeli myślicie, że to nie jest jedna z wrodzonych potrzeb mężczyzny, miłość seksualna, to zobaczcie, jak seks biznes się na świecie rozkręca i jest oparty głównie o mężczyzn. Mężczyzn oglądających kobiety. Tak samo... domy publiczne i seks trafik, tak? Czyli handel ludźmi w celach seksualnych. Czy chociażby pedofilia w kościele. To się nie bierze znikąd. Bóg stworzył nas istotami seksualnymi i poczucie popędu seksualnego nie jest złe, nie jest okropne. Ważne jest, żeby kiedy jesteśmy przed małżeństwem, nie rozbudzać tego popędu w sobie celowo, mężczyźni dotykając swoje dziewczyny i rozbudzając ten płomień i na odwrót dziewczyny dotykające swoich chłopaków. Ale kiedy już jesteś w małżeństwie, no to chwała Bogu, nie? Widzisz, że masz parcie takie, tak, seksualne, no to kierujesz je na to, o, tu jest moja żona i możesz cały dzień pracować nad, wiecie, fajnie tutaj tańczysz, jak ten ptaszek wokół swojej samiczki i wieczorkiem jest nagroda, albo może już zaraz. Halleluja. O to chodzi, tak? Kiedy mężczyzna ma popęd seksualny, jest skierowany na swoją żonę i uwaga, jej potrzeby też są wtedy zaspokajane, bo nagle robisz się romantyczny. Nagle zaczynasz wpadać na jakieś pomysły, które gdzieś tam nie były widoczne na przestrzeni ostatniego tygodnia czy lat. Halleluja. Więc Bóg stworzył nas istotami seksualnymi. I naprawdę, kiedy jesteś przed małżeństwem, Boże Słowo mówi, że mamy zachowywać swoje naczynie w czystości. I mówi jak? Żebyśmy nie dotykali, nie pobudzali siebie. Dotyk to jest bardzo mocny zmysł. Zwłaszcza w małżeństwie. Halleluja, dzięki za dotyk Ci Boże. Natomiast kiedy jesteśmy przed małżeństwem, to może prowadzić właśnie do seksu przedmałżeńskiego, do tego, że ty rozpalisz swoją dziewczynę i ona już jest rozpalona i już jest problem, żeby się zatrzymać. Wtedy, jeżeli ona jest mądra, w jakiś sposób jeszcze da radę się zatrzymać, to chwała Bogu, a jak nie, no to już po wszystkim. I nie ma potępienia, uwaga. Ale Bóg chce, żebyśmy byli zachowani w czystości, żebyśmy zachowywali w czystości nasze ciała, nasze naczynia, jak to Boże Słowo mówi. Dlaczego? Jest wiele grzechów na świecie, które zbierają konsekwencje, ale te konsekwencje są oddalone w przyszłości. Jeden niewłaściwy partner i możesz umrzeć. Możesz załapać jakąś chorobę, możesz załapać chorobę, która będzie ciążyła do końca życia. Pamiętasz, była taka śpiewaczka, tak? Film oglądaliśmy o niej. Ona niby śpiewała. Boska Florence, tak, dzięki. Boska Florence. I oglądaliśmy film o niej. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. W każdym razie ona raz była ze swoim mężem i załapała tyfusa. Włosy jej wypadły, wszystko i już nigdy więcej z nim nie miała takiej relacji. Mąż umarł. Czy tyfuza, czy co? Syfilis, tak? Dobra, dzięki. W każdym razie choroba weneryczna i koniec. Więc ukradniesz, może cię złapią, może nie, nie. Pójdziesz do więzienia, może zabijesz kogoś, albo cię złapią, albo nie. Gdzieś tam odpowiesz kiedyś za to. Natomiast spotkanie seksualne może się skończyć tu i teraz. I możesz mieć konsekwencje już do końca życia, nie mówiąc o dzieciach, które się rodzą i potrzebują wsparcia, potrzebują rodziny. Bóg dał dzieci, żeby dzieciom rodziców. Tak. Halleluja. Więc to jest ta jedna z tych potrzeb. I te potrzeby są zaspokajane w małżeństwie, potrzeba seksualnej miłości. Do tego kolejną potrzebą jest potrzeba prowadzenia, bycia głową, bycia liderem. I wiecie, Bóg powołał nas do takiej boskiej hierarchii, jakby można to powiedzieć. Bóg sam działa w hierarchii, jest Ojciec, Syn i Duch Święty, ale to nie znaczy, że któryś jest słabszy i gorszy i wiecie, nie, ma mniejszą moc, większą moc. Nie, to są po prostu inne role, które działają. To jest Ojciec, jest Syn i jest Duch Święty. I zawsze w tej kolejności są wymieniani w Bożym Słowie. Takie jakby ta hierarchia, która jest w Trójcy, ona jest też przekazywana później dalej w rodzinie. Jest głową Kościoła jest Chrystus, tak? A my jesteśmy członkami. I Boże Słowo mówi, że głową męża jest Chrystus, a głową żony jest mąż. I to jest hierarchia. A głową dzieci, że tak powiem, Boże Słowo tego nie mówi, są rodzice. To jest dwie głowy. Nie, autorytetem w ich życiu są rodzice. Jeżeli, jeżeli tego nie widzicie, no to wystarczy spojrzeć na swoje życie, czy miałeś odpowiedni wzór taty w domu, czy nie. Czy mama po prostu przejmowała dowodzenie, bo tata był jakimś tam wycofańcem. I powiem wam, że też jest powód, dlaczego mężczyźni się wycofują, ale to za chwilę. List do Efezjan, 5 rozdział. On mówi o tym, że mamy być jedni i drudzy poddani sobie w bojaźni Bożej. Jeżeli mężczyzna, i w ogóle trzeba by od razu powiedzieć, że to dzięki Bogu za kobiety, które stają na wysokości zadania, kiedy męża nie ma albo kiedy mąż jest ciapą. I dzięki Bogu za kobiety, które wychowują swoje dzieci, idą do pracy, przynoszą zaopatrzenie do domu, to jest niesamowite. Więc słyszeliście, że to powiedziałem. Nie degraduję kobiet, nie mówię, że źle robią. Tak? Ja mówię tylko o tym, że to mężczyzna powinien robić. Jeżeli on nie robi, to zobaczcie, ile kobiet jest też w kościele pastorami. Oprócz tego, że Bóg je do tego powołuje, to są też kobiety w kościele, bo mężczyźni nie stają na wysokości zadania. Bóg ich powołuje, a oni, nie wiem, nie lubię. No i panie wchodzą i chwała Bogu za to, że jest ktoś, kto pracuje w kościele. Dzięki wam, dziewczyny, strasznie by było smutno w kościele, tak. Tak więc chwała Bogu za was. Ale zobaczcie, Bóg powołał mężczyznę do tego, żeby przewodził. I jeżeli on tego nie robi, to jest czymś mniej niż mężczyzną. Jeżeli mężczyzna nie może przewodzić w domu, jest mniej niż mężczyzną. On może sobie z tego nie zdawać sprawy. I to są pewne mechanizmy, które są w mężczyznach. Jeżeli mężczyzna chce przewodzić, ale ty narzekasz i mówisz, że źle to robi, no to on, dobrze, no to rób sama, nie? PlayStation wyciągaj. Albo zagłębia się w własne myśli, w swój własny świat. Zaczyna uciekać piwko jedno, drugie, alkoholizm, jakieś nawyki i jest nieszczęśliwy, ale myśli, że przynajmniej panuje w swoim własnym świecie. Przynajmniej tutaj jest królem. I często ciebie nie chce tam wpuścić. Do tego potrzeba Bożej miłości, Bożego uzdrowienia. Ale tak, narzekasz, że twój mąż nie chce przewodzić, ale kiedy zaczyna i próbuje, to go krytykujesz. Ale nie da się przewodzić bez błędów, bez porażek jakichś, bez upadku. Po prostu, jeżeli jest lider, to a Bóg wyznaczył w rodzinie męża na lidera, to będą niestety pomyłki i upadki. No dobrze, pomyliłem się. I nie trzeba po prostu urywać z tego powodu głowy, bo Bóg może jeszcze nas wyciągnąć z tych tarapatów. Mamy Boga, który może nas ten... I wyciągnąć z tego. I ty, dziewczyno, kobieto, słyszysz Ducha Świętego wyraźniej niż mężczyzna najczęściej. Amen? I możesz mieć rację. I jak on nie posłucha i będzie katastrofa, nie musisz mówić, miałam rację, tylko on sobie to przepracuje z Bogiem. Bo jak mu powiesz, miałam rację, czemu mnie nie posłuchałeś i będziesz słyszała, no to mówię, wycofa się, zamknie się. No dobrze, to sobie radź sama, jak taka zdolna jesteś. Słuchajcie, to jest... ja tego doświadczyłem u siebie w domu, gdzie miałem dwugłową bestię tak naprawdę, gdzie tata próbował, ale wymuszał, próbował być dyktatorem, a mama lekceważyła go i ignorowała i śmiała się. I w końcu tata zostawił nas, bo powiedział, że on był bliski tego, żeby odebrać sobie życie. Albo jej. Ludzie wierzący, kochani, ale bez odnowionego umysłu. No, więc co to znaczy, jeśli mężczyzna nie może przewodzić, jest mniej niż mężczyzną? Bo dzisiaj mężczyźni boją się kobiet. Dzisiaj jest tak zwany ruch feministyczny, który jest tak naprawdę duchem Izabel, tak? Duch Izebel to jest taka postawa, która sprzeciwia się wszelkiemu męskiemu autorytetowi. I mężczyźni też mogą mieć takiego ducha. To jest sprzeciwianie się autorytetowi tej Bożemu, który Bóg ustanowił jak w tej hierarchii. I on bardzo się sprzeciwia męskiemu autorytetowi, ale też w Kościele się bardzo przejawia, kiedy jest przeciwko męskiemu autorytetowi ogólnie w Kościele. Więc i to jest duch demoniczny, ale on działa w konkretny sposób, więc Boże Słowo nam opisuje, jak on działa. Kiedy żona bez względu na wszystko chce rządzić i nie pozwala mężowi być głową swojej rodziny. Tam, gdzie Bóg go postawił. Nie muszę mówić chyba o Eliaszu, który był Bożym prorokiem, doprowadził do wielkiego przebudzenia w Izraelu, gdzie po prostu ściągnął ogień z nieba na ofiarę, która była przemoczona i Bóg pokazał, że on jest prawdziwym Bogiem. Ludzie zabili proroków Baala i wszystkich innych i doszło do przebudzenia i na drugi dzień Eliasz dostał liścik od królowej Izabel z napisem: jutro o tej porze będziesz martwy. No i co on zrobił? Uciekł. A to nie był człowiek, który, wiecie, był mięczakiem. To był, jak to się mówi, Eliasz Tiszbita, czyli liczono się z jego głosem. On wysłał nawet list do króla judzkiego. On sam był w Izraelu, wysłał do króla judzkiego list, kiedy ten król gdzieś tam pokryjomu coś zrobił. On napisał mu list, co on zrobił i jaki jest sąd Boży nad nim. To był potężny gość, potężny mąż Boży. Wystraszył się liściku od kobiety, od królowej. Bóg ustanowił w domu autorytet, ale nie dla, i Boże Słowo mówi, że Bóg ustanowił autorytet nie dla zniszczenia, ale dla budowania. Halleluja? Mężczyzna jest głową nie po to, żeby cię zniszczyć, kobieto, ale żeby budować twoją rodzinę. Więc jego potrzebą jest to, żebyś się poddała. I dyktator to nie lider. Dyktator dyktuje, mężczyźni kochani, dyktator rozkazuje, nakazuje, wymaga dla swojego własnego dobra, a lider, przywódca, nie nakazuje, ale prowadzi dla dobra całej rodziny. Tak samo w Kościele. Pastor, dyktator będzie nakazywał tak, żeby było po mojemu albo wcale, a pastor lider chce wzrostu całej społeczności, żeby szli do góry, żeby się rozwijali, żeby byli o poziom wyżej od niego. Halleluja. Amen. List do Efezjan, 5 rozdział, mówi o tym od 18 do 21 wersetu. On wprowadza taką równowagę i mówi, że ogólnie mamy być wszyscy poddani sobie nawzajem. W miłości Bożej. Amen. 21 werset mogę przeczytać. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Amen. Mamy ogólnie wszyscy być sobie nawzajem poddani. Nie szukać wywyższenia. Jestem lepszy od ciebie, bo jestem dłużej w Panu. Albo mam lepsze objawienie i jestem lepszy od ciebie. Nie. Ty jesteś po prostu na tej samej drodze, co ja, tylko w innym miejscu. A ja jestem jeszcze tutaj, więc dobiegnę tam kiedyś, dojdę. Amen. 22 werset. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, a mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on zbawicielem ciała. Tak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, także żony swoim, tak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. I tu jest bardzo, bardzo ciekawy fragment, bardzo często cytowany przez mężów, tak? Masz być mi poddana, kobieto. Ale ten fragment mówi konkretnie, ktoś musi przewodzić w rodzinie, w małżeństwie i tą osobą wyznaczoną przez Boga jest mąż. Jeżeli nie spełniasz tego tego zadania, to jesteś mniej niż Bóg cię powołał. Jesteś mniej niż mężczyzną. Wiecie, dlaczego istnieją gangi i jakieś mafie i to wszystko? Bo człowiek, mężczyzna ma potrzebę przewodzenia, bycia szefem. Tak? Dowódca w wojsku. To są męskie sprawy, wojsko, obrona. Tam nie potrzebujemy kobiet. Oczywiście są wyjątki od reguł, ale Bóg postanowił, że to mężczyzna ma być tym, który przewodzi w rodzinie. I jest tutaj napisane, że mąż jest głową żony, głową męża jest Chrystus. I teraz taka bombka dla nas, faceci. Taka bombka spadnie, która mówi o tym, że to ty najpierw musisz być poddany Chrystusowi, żeby żona chciała być poddana tobie. Jeżeli ty nie jesteś w stanie poddać się Bożemu autorytetowi, to dlaczego wymagasz od żony, żeby była poddana tobie? I to jest takie bolące trochę, nie? Bo... Uwaga! Jeżeli ty, mężu Boży, nie możesz i nie chcesz i nie jesteś w stanie i nie lubisz podporządkowywać się autorytetom, które Bóg postawił w twoim życiu, w tym w kościele, czyli pastorowi, starszym kościoła. Chrystus jest twoją głową. Czemu, jak masz mu być podporządkowany, jeżeli nie tym, których Bóg postawił w twoim życiu, pastorowi? To dlaczego myślisz, że żona ma być tobie poddana? I tak samo jak ja bym zmuszał ciebie do czegoś złego i nie byłbyś poddany mi, tak samo dlaczego twoja żona miałaby być ci poddana, kiedy ty ją prowadzisz do czegoś złego? To jest zależne wszystko od ciebie. Tak więc, mężczyźni kochani, musimy zmienić swoją postawę i chcieć podporządkowywać się Chrystusowi, a wtedy żony będą chciały podporządkowywać się tobie, nam. Amen? Dlaczego Bóg kazał żonie być poddaną mężowi? Bo dzieci to widzą. Zobaczcie, kiedy żona jest poddana mężowi, to wtedy dzieci nie mają problemu, żeby być poddane rodzicom. Kiedy żona, a tak było w moim domu, kiedy żona jest niepewna ze względu na to, że jej potrzeby nie są zaspokojone i nie szanuje męża i nie jest mu poddana, dzieci to widzą i też przestają być poddane i jednemu i drugiemu. Kiedy one nie są poddane, uczymy ich wtedy, że nie ma czegoś takiego jak autorytet. I później się gorzko mogą rozczarować, bo idą do szkoły i jest nauczyciel. I nawet już z nauczycielami się teraz walczy, że za dużo wymagają i robią różne rzeczy, ale kiedyś nauczyciel był autorytetem, bo też uczył, tak? też coś robił konkretnego. Nauczyciel był autorytetem, ale dzisiaj już tak nie jest. A dlaczego? Bo w domu nie ma autorytetów. Mąż, czyli tata, nie jest autorytetem. I wtedy takie dziecko idzie do szkoły, jest nieposłuszne, trafia do poprawczaka, tam też jest nieposłuszne. Ostatecznie może nie trafić do poprawczaka, ale pójść do pracy i nagle się dowiaduje, że istnieje ktoś taki jak szef. I tu nie ma już żartów, bo jak będę taki jak dla moich rodziców, to mnie wyrzucą z pracy i nie będzie wynagrodzenia, nie będę miał pieniędzy. Więc muszę się przygotować na to. Czyli przygotowujemy nasze dzieci, kiedy jesteśmy w domu, szanujemy siebie nawzajem, kiedy żona szanuje męża i jest mu poddana. Dzieci to widzą, są też mu poddane i widzą, że jest jakiś autorytet, że jest jakaś hierarchia. I kiedy idą do szkoły, kiedy idą do pracy, nie są zdziwione, że świat działa właśnie w taki sposób. Dzięki za te wszystkie ameny i za te wszystkie halleluja, bo to ma na celu nam ułatwić życie. Amen. Bóg nakazał mężowi kochać swoją żonę, a żonie nakazał szanować męża. Dlaczego tak jest? No bo kobieta łatwiej kocha, a mężczyzna łatwiej szanuje. Kobiety nawiązują przyjaźń inaczej niż mężczyźni. Mężczyźni nawiązują przyjaźń przez szacunek, przez przez podziw, przez taki, wiecie, taki, jakby to powiedzieć, respekt. Ale dziewczyny przez rozmowy, przez okazywanie pomocy, przez takie rzeczy, one wiążą swoją relację. My patrzymy się na siebie, na facetów i o, byłeś na wojnie. Nie lubię cię, ale wiesz co, o Bogu, dzięki ci za to, że służysz temu krajowi. Wiecie, i respekt wzrasta. I my tak budujemy przyjaźń, mężczyźni, prawda? Na szacunku. Jak jest szacunek, to jest wszystko. Bóg nakazał mężczyźnie kochać swoją żonę, żeby zaspokajać jej potrzeby, być dla niej czułym, delikatnym, żeby zaspokajać te jej potrzeby, które wcześniej wymieniłem. I tu jest napisane też, że jest zbawicielem ciała. Że mąż, albo inaczej, 23 werset, można? Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Tutaj w kontekstem jest mąż, nie Chrystus. Więc zbawicielem z dużej litery zostało tutaj dodane, ogólnie, żeby nie było, że ktoś inny jest zbawicielem. Zbawiciel to nikt inny jak ratownik, ktoś, kto ratuje, ktoś, kto strzeże, ktoś, kto się opiekuje. I w rodzinie zbawicielem rodziny, tego ciała jest mąż. Mąż jest przeznaczony, wytyczony przez Boga do tego, żeby ochraniał rodzinę, dbał o nią, zaopatrywał, bronił, chronił, napominał dzieci. Wiecie, jak was mama napominała i karciła, no to nie wiem, czy tak mieliście, no to wiadomo, że mama robi takie rzeczy. Ale kiedy tata przyszedł, to znaczy, że już poświęcił swój czas i uwagę. I to znaczy, że zwrócił na mnie uwagę, żeby coś skorygować lub dać mi wciry. To znaczy, że byłem dla niego ważny w tym momencie. I bardzo często po prostu dzieci, walcząc o uwagę rodzica, a szczególnie taty, są nieposłuszne, bo wiedzą, że wtedy uzyskają uwagę rodzica. Tak? Przynajmniej tą negatywną, ale jakąś uwagę uzyskają. Ale zbawiciel ciała to ktoś, kto chroni swoje nastoletnie córki przed, jak to się mówi, predatorami, czyli drapieżnikami męskimi nastoletnimi. Dlatego muszą uczyć swoje dzieci granic, gdzie nie przychodzimy o tej porze, przychodzimy wcześniej, nie chcę, żebyś się zadawał z nimi, nie idziemy oglądać tego filmu, ten film jest okropny i tak dalej. Ojciec, to jest jego zadanie, bo jest zbawicielem ciała, czyli wyznaczonym przez Boga do tego. Kolejną hierarchią, bo słuchajcie, jest jeszcze list do Efezjan, 11 rozdział. Przeczytajmy to, już zatrzymajmy się w tym punkcie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. I tutaj jest napisane kobiety i mężczyzny, ale w Grece nie ma rozróżnienia na męża i żonę, tak jak w języku czeskim. Mąż, żona, kobieta, mężczyzna. Więc w kontekście tutaj chodzi o małżeństwo. Głową mężczyzny, męża jest Chrystus, a głową żony jest kto? Jest mąż, jej mąż. Ja nie jestem waszą głową, jestem głową Eli, a wy niezamężne dziewczyny, waszą głową jest Chrystus. Chrystus i tak ojciec też jest ważny, tak? Oczywiście. Natomiast jak już jesteś już poza domem, waszym Chrystus jest waszym tym. Ale w domu jak najbardziej. Córki były poddane ojcu, aż do momentu ślubu. Amen? Jest to jasne na razie? A więc każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Tutaj bardzo ważna rzecz, to jest bardzo trudny fragment, ale on odnosi się najbardziej do kultury, jeżeli chodzi o nakrywanie głowy. W tamtym okresie czasu, tak, w tamtej epoce, kobiety nakrywały swoją głowę, żeby pokazać uległość swojemu mężowi, albo przynajmniej, że były w związku małżeńskim. Dzisiaj mamy pierścienie władzy, tak? Władca pierścieni, analogie, nie rozumiemy, dobrze. Czyli mamy takie pierścienie, jak go założysz, to wiadomo, że już jesteś zajęty. Sorry, dziewczyny, już nie musimy w ogóle rozmawiać na pewne tematy, bo i tak samo z moją żoną, jest mężatką. W tamtym czasie tak nie było. Jestem autorytetem w życiu Eli, w sensie jestem jej głową. I tak samo ja powinienem być poddany Chrystusowi, jak bym chciał, żeby Ela mi była poddana. Tak? To jest taka moja odpowiedzialność. W naturze to samiec jest piękny i taki, wiecie, nie? Walczy o tą, zabiega o swoją partnerkę i wiecie, ma kolory, piękne pióropusze czy jakieś tam rzeczy, a ona wysiaduje jajca i ma pisklaczki. Tak. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj mężczyzna zabiega o kobietę, tak? Mężczyzna chce mieć, zrobić wrażenie na niej i kobieta też odpowiada, ona jest piękna. W naszym męskim gatunku to kobieta jest najpiękniejsza, nie na odwrót. Dlatego my nie pochodzimy od świata zwierząt, bo inaczej to my byśmy się malowali, panowie. Niektórzy próbują, ale to jest nienaturalne i źle wygląda. Bardzo źle wygląda. I kiedy czytamy te fragmenty, na przykład dalej, szósty werset, jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech też się strzyże, a jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, kobieta zaś jest chwałą mężczyzny, bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. I tak mówi Słowo Boże. I mężczyźni mówią, widzicie, kobiety, wy zostałyście stworzone dla nas, dla mężczyzny i proszę się tu poddać i wiecie, nie macie nic do powiedzenia. Ale tak naprawdę jeden mężczyzna tylko, i jedna kobieta tylko wyszła z mężczyzny, prawda? Jedna, Ewa, a później miliardy, miliardy mężczyzn wyszło z kobiety. Każdy z nas tutaj przez jakąś kobietę został sprowadzony, wydany na świat. Więc co za wielka heca, nie? Że było tu kobieta dla mężczyzny została stworzona, kiedy tymczasem my wszyscy jesteśmy z kobiety, więc kobietom należy się szacunek, należy się cześć, należy się chwała i docenienie i to wszystko, co kobietom się należy. Kobiety są niesamowite, Bóg je tak stworzył. Ale Bóg powiedział, że żoną, że głową żony jest mężczyzna, czyli jej mąż. Dalej czytam. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak, nie będziemy wchodzić w aniołów, a jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy. Bez nakrycia. Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane jako okrycie. W tamtych czasach nakładano chusty, dziewczyny nakładały chusty i w innych kulturach do dzisiaj się tak robi. Ale to było na jakiś znak, miało coś pokazywać. Dzisiaj w naszej kulturze to wygląda dziwnie. Kiedy kobieta stoi, rozmawia sobie, no nie, spokojnie zaczyna się nabożeństwo i chusta na głowę. Jak babcia wygląda taka. Mówię, no czegoś tu nie rozumiemy. I to nakrycie głowy miało świadczyć o tym, że jest mężatką. Nie jesteśmy już pod tymi zwyczajami, mówi apostoł Paweł, 16 werset. A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościoły Boże. Tak, a my jesteśmy Kościół Boży. Trzecią potrzebą jest zaopatrywanie i ona się wiąże z tymi wcześniejszymi. Mężczyzna bez pracy radzi sobie gorzej niż kobieta bez pracy. Mężczyzna bez pracy dziczeje, staje się dziwny, bez celu, staje się jak taki chwast, który na pustyni się tak turla i turla. Mężczyzna nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, jak potrzebuje, że Bóg wzbudził go do tego, żeby jeżeli jest w małżeństwie, żeby był zaopatrzeniem w swojej rodziny, żeby miał pracę, żeby mógł być zaopatrzeniem dla swojej rodziny. Mężczyzna, albo inaczej mąż, który nie pracuje z własnej woli, nie dlatego, że jest chory, ułomny jakiś, czy coś mu się stało i nie może pracować, ale mężczyzna, który z własnej woli mówi, nie będę pracował, Bóg mnie powołał do głoszenia Ewangelii, nie reprezentuje Boga w należyty sposób. Mężczyzna jest powołany do tego, żeby chronić, walczyć i zaopatrywać. Kobieta, czyli żona, może pracować poza domem, ale mężczyzna nie ma wyboru. Bóg go powołał, że ma przynosić zaopatrzenie. To znaczy, może pracować w domu, tak? Przy komputerze czy coś takiego. Nie znaczy, że musi wyjść z domu, żeby pracować, ale ma przynosić zaopatrzenie do domu i to jest jego powołanie. I słuchajcie, to wszystko, o czym mówimy, musi się dziać z łaski przez wiarę. My potrzebujemy, mężczyźni, chodzić w łasce Bożej przez wiarę, że Bóg, skoro nas do tego powołał, to my możemy to zrobić. Amen? Czyli omówiłem potrzebę seksualną, potrzebę bycia głową i potrzebę zaopatrywania rodziny. To są nasze potrzeby. Jak tego nie ma, jesteśmy dzicy, jesteśmy mniej niż mężczyznami. Jesteśmy kimś, kto nie spełnia Bożego celu dla jego powołania. Bóg cię powołał jako męża, jesteś mężem, super, no to teraz masz te obowiązki. To jest twoja potrzeba, Bóg włożył to w tobie, że to jest twoja potrzeba. Halleluja. Na następnym spotkaniu omówimy pozostałe potrzeby, potrzebę bycia wspieranym przez dom, czyli kiedy potrzeba bycia, posiadania żony w domu, tak? Że żona zadba o dom i potrzebę szacunku. I pamiętajmy o potrzebach żony, potrzeba romantycznej miłości. Amen? Czy nie amen? Potrzeba romantycznej miłości, potrzeba rozmowy, potrzeba bezpieczeństwa finansowego, potrzeba oddania rodzinie przez męża i potrzeba romantycznych, miłych uczynków, okazywania ciepła i odbierania tego ciepła od męża. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo, które mieliśmy. Ja myślę, że to pomaga nam, amen? W małżeństwie mi pomaga i chociaż przyznam się, że widzę, kiedy zawalam. Tak? Ostatnio mieliśmy wymianę zdań. Nawet dzisiaj coś tam było, ale jak powiedziałem Eli, jakie jest moje stanowisko, Ela powiedziała, ale to jest egocentryzm. I mówię, no tak, rzeczywiście, to jest egocentryzm. Więc nie patrzę na siebie, tylko nawet jak przewodzę i są te po prostu upadki, to jest Boża łaska, która to wszystko zakrywa. Jezus już za to zapłacił, idziemy dalej po prostu. Nie? Halleluja. Ojcze, jeszcze raz dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że Ty powołałeś małżeństwo do istnienia, aby pokazywać, jak bardzo nas kochasz, abyśmy zaspokajali potrzeby nasze i potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Ojcze, dziękuję Ci za to, że w małżeństwie dzieci mają odnaleźć zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i miłości, że to w mamie i tacie jest ich oparcie i kiedy my wychowujemy dzieci w ten sposób, w tym duchu, one też budują później zdrowe małżeństwa. Dlatego dziękuję Ci za to, że możemy ufać Twojemu Słowu, że w Nim naprawdę jest wszystko opisane. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem dla każdego z nas i nikogo z nas nie potępiasz, ale zawsze jest miejsce do wzrostu. Dlatego błogosławię rodziny tutaj, mężów. Mężowie, jesteście błogosławieni przez Boga i macie Jego łaskę do tego, żeby stawać na wysokości zadania, żeby wspierać i błogosławić swoje rodziny, żeby je chronić, żeby je umacniać, żeby je budować, a nie rujnować. I żony, jesteście błogosławione przez Boga do tego, żeby być dobrymi żonami, dobrymi matkami, potrafić się poddać, jednocześnie być największym wsparciem, jakie ten człowiek, ten mężczyzna może odebrać tutaj na ziemi. To jest od Ciebie. I dzięki Ci, Ojcze, za to, że to z łaski przez wiarę wszystko przyjmujemy i w tym chodzimy. Halleluja. Amen. Amen, kochani.